Wszyscy mamy nadzieję uczestniczenia w Królestwie Niebieskim. Wierzymy w to, że jeszcze przywilej ubiegania się o wysoką nagrodę istnieje. Chociaż wielu doszło do przekonania, że ten przywilej już dawno minął, inni uważają, że to jeszcze należy odłożyć do dalekiej przyszłości. Ale mamy podstawy biblijne, które nas informują, że jeszcze nie minął ten przywilej, ponieważ święty Paweł apostoł w liście do Rzymian powiada, że zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność z pogan. A więc to jest jeden z mocnych dowodów, że jeszcze zupełność z pogan do Kościoła nie weszła. Inny ważny dowód to jest praca żniwa, która się odbywa. Nasz Pan powiedział, że czasu żniwa rzekę żeńcom, zbierzcie pierwej konkol, zwiążcie go ku spaleniu, snopy ku spaleniu, a pszenicę zgromadźcie do gumna mojego. Na naszych oczach odbywa się wiązanie konkolu. Wszystkie wyznania dzisiaj chrześcijańskie doszły do wniosku, że trzeba się wspólnie połączyć w jedną wielką religię. A więc to wiązanie odbywa się na naszych oczach. A nasz Pan powiedział, że kiedy to wiązanie będzie się odbywać, to pszenica w następnej kolejności będzie zebrana do gumna. To nas upewnia, że jeszcze jest przywilej ubiegania się o wysoką nagrodę. A więc Królestwo Niebieskie zajmuje nasze umysły. I ja na temat Królestwa Niebieskiego chciałbym z braterstwem podzielić się rozważaniem i nazwiemy sobie nasz temat Królestwo Niebieskie w przypowieściach Pana Jezusa. Nasz Pan Jezus Chrystus wypowiedział wiele przypowieści. Szczególnie mam na myśli Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 13. W tym rozdziale wiele przypowieści Pan Jezus powiedział. I tu zauważymy, że kolejność podania tych przypowieści to na pewno nie jest kolejność przypadkowa. Przypowieści naszego Pana służyły jako ilustracja i jako nauka dla pokazania rozwoju klasy Królestwa Niebieskiego. Postaramy się w krótkości przestudiować niektóre przypowieści, żeby wyciągnąć dla siebie lekcje, jakie te przypowieści zawierają. Pan Jezus mówił w przypowieściach zgodnie z proroctwem, które o nim mówiło, a ewangelista święty Mateusz podchwycił to proroctwo i mówi, że jest proroctwo takie, które mówi, otworzył w przypowieściach usta swoje. Wypowie w podobieństwach rzeczy skryte, które od założenia świata były skryte. Podczas swojej misji Jezus zobrazował to królestwo, które w słusznym czasie zostanie ustanowione, na pewno zostanie ustanowione, a w którym obiecywał swoim uczniom, że oni będą mieć udział w tym królestwie. Że oni będą mieć przywilej być w tym królestwie. Pan Jezus pragnął ich do tego duchowego królestwa przygotować, o którym oni bardzo mało wiedzieli, a trzeba było, żeby dużo wiedzieli. Powinni być dobrze o tym królestwie poinformowani. A żeby skierować umysły uczniów do zrozumienia tego duchowego królestwa, to Pan Jezus użył przypowieści czy też ilustracji wziętych ze znanych okoliczności, z rzeczy materialnych, z rzeczy widzialnych, z rzeczy, które były często na co dzień obserwowane przez uczni, przez wielu ludzi, ale tylko Chrystus Pan umiał z tego wziąć należytą lekcję i z tego dać potrzebną naukę. Ilustracje, które Pan podał, umożliwiają nam obserwowanie rozwoju klasy prawdziwego Królestwa Niebieskiego od samego jej początku, od czasu, kiedy Zbawiciel nasz zapoczątkował głoszenie o tym Królestwie, aż do czasu ostatecznego uwielbienia Kościoła Chrystusowego. W przypowieściach naszego Pana znajdujemy opis nie tylko klasy prawdziwego Kościoła, znajdujemy opis nie tylko prawdziwego Królestwa Niebieskiego, ale także klasy fałszywego Królestwa. Królestwa, które usiłuje upodobnić się do prawdziwego i które uchodzi, że jest prawdziwe. Możemy zauważyć wyraźną różnicę między tymi dwoma królestwami. Żadna z przypowieści naszego Pana, nie ma ani jednej takiej przypowieści, która sama w sobie zawierałaby wszystkie lekcje naszego Pana, tak jak podobnie spojrzenie na budynek z jednej strony nie daje nam możliwości oceny tego budynku, wszystkich jego szczegółów, wszystkich pokoi, jakie są w tym budynku, wszystkich mebli, wyposażenia i tym podobnie. Pierwsza przypowieść w tym 13 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza jest zapisana od 3 wersetu. Jest to przypowieść dotycząca rozsiewcy nasienia. Przeczytajmy sobie tą przypowieść od wersetu 3 do 8. I mówił do nich w podobieństwach i rzekł: oto wyszedł rozsiewca, aby rozsiewał. A gdy on rozsiewał, niektóre padło podle drogi i przyleciały ptaki i pozobały je. Drugie zaś się padło na miejsce oczyste, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet weszło, iż nie miało głębokości ziemi. Ale gdy słońce weszło, wygorzało, iż nie miało korzenia, uschło. A drugie padło między ciernie i wzrosły ciernie i zadusiły je. A drugie padło na ziemię dobrą i wydało pożytek, jednosetny, drugie sześćdziesiątny, a drugie trzydziestny. Jest to przypowieść, pospolicie nazywana przypowieść o rozsiewcy. Przypowieść ta przedstawia nam, jak nasienie prawdy Bożej może być rozprzestrzenione i jak jest przyjmowane przez różnych słuchaczy. Za czasów pierwszej bytności Jezusa Pan Jezus spotkał różnych słuchaczy Słowa Bożego i On zaobserwował, jak Słowo Prawdy jest przez nich przyjmowane. Przypowieść ta pokazuje, że niektóre nasiona padły koło drogi. One nigdy nie wzeszły, one nigdy nie skiełkowały. Nie wypuszczały korzenia, gdyż zostały zjedzone przez ptaki niebieskie. Inne nasiona, Pan Jezus w przypowieści pokazuje, że padło na miejsce kamieniste, gdzie była bardzo płytka gleba i tam nasienie ukazało się na krótki okres czasu, wzeszło, ale ponieważ gleba była bardzo skąpa, kiedy wzeszło słońce, promienie słońca przygrzały i to nasienie uschło. Inne nasiona padły pomiędzy ciernie, a kiedy ciernie urosły, zasłoniły dopływ słońca, zostały zaduszone przez ciernie. Lecz niektóre nasiona trafiły na dobrą glebę i te nasiona przyniosły plon. Jedne stokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Proszę braterstwa, to rozsiewanie nasienia prawdy odbywało się przez jaki okres czasu? Od samego początku wieku ewangelicznego, aż do czasu żniwa, do końca wieku ewangelicznego. Pan Jezus niektóre przypowieści wyjaśnił uczniom, którzy zwracali się o wyjaśnienie tych przypowieści, a inne nie zostały wyjaśnione. Ta przypowieść o rozsiewcy została przez naszego Pana wytłumaczona. Następną przypowieść Pan Jezus podał jako ilustrację rozsiewania nasienia. Też jest przypowieść o nasieniu. Ale Pan Jezus pokazał już tutaj nie tak jak w pierwszej przypowieści jeden rodzaj nasienia, ale druga przypowieść pokazuje nam dwa rodzaje nasienia. Pan pokazał tutaj rozwój obydwu gatunków nasienia od czasu wsiania, poprzez kiełkowanie, poprzez wzrost, aż do czasu żniwa. Znajdujemy tą przypowieść począwszy od 24 wersetu. Drugie podobieństwo przełożył im mówiąc: podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi rozsiewającemu dobre nasienie na roli swojej. A gdy ludzie zasnęli, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał konkolu między pszenicą i odszedł. A gdy urosła trawa i pożytek przyniosła, wtedy się pokazał i konkol. Wtedy przystąpiwszy słudzy gospodarscy rzekli mu: Panie, zaliś dobrego nasienia nie nasiał na roli Twojej? A skądże tedy ma konkol? A on im rzekł: nieprzyjaciel człowiek to uczynił. I rzekli słudzy do niego: a chcesz, iż pójdziemy, a zbierzemy go? A on rzekł: nie, byście snać zbierając konkol nie wykorzenili zaraz z nim i pszenicy. Dopuśćcie obojgu z połem ruść aż do żniwa. A czasu żniwa rzekę żeńcom: zbierzcie pierwej konkol, a zwiążcie go w snopki ku spaleniu, ale pszenicę zgromadźcie do gumna mojego. Jest to przypowieść nazywana pospolicie przypowieść o pszenicy i o konkolu. W tej przypowieści dobre nasienie nie oznacza nasienia prawdy, tak jak w pierwszej przypowieści, jak w przypowieści o rozsiewcy, lecz raczej tak, jak nasz Pan powiedział w 38 wersecie: rola jest świat, a dobre nasienie są synowie królestwa. Czyli w tej przypowieści dobre nasienie oznacza klasę rzeczywistego Królestwa Niebieskiego. Po wygłoszeniu tych przypowieści Pan Jezus rozpuścił lud, rozeszli się do domu, a kiedy Jezus z uczniami przyszedł do domu, uczniowie prosili Pana, żeby im wyłożył znaczenie przypowieści o pszenicy i o konkolu. Z tego wynika, że cały czas uczniowie żyli tym zagadnieniem, czy nie? Żyli, myśleli o tym, nie rozumieli tej przypowieści, pamiętali naukę Jezusa, ale nie rozumieli. I kiedy znaleźli się w domu, 36 werset informuje, że pytają Jezusa, proszą: Panie, wyłóż nam tą przypowieść o pszenicy i o konkolu. Część wyjaśnienia podanego przez naszego Pana brzmiała, jak czytamy w 40 wersecie: jako tedy zbierają konkol, a palą go ogniem, tak będzie przy dokonaniu tego świata. Konkol, kiedy rośnie, posiada wiele podobieństwa do pszenicy, aż do czasu przynoszenia owoców. Podobno palestyński konkol nie jest możliwe rozróżnić przeciętnemu człowiekowi, aż dopiero, kiedy pokażą się owoce. Pan Jezus pokazał to dokładnie w tej przypowieści. Jakie owoce przynosi dobre nasienie? Święty Paweł Apostoł, pisząc list do Galacjan, on wspomina, jakie owoce przynoszą synowie królestwa. W liście do Galatów, w rozdziale 5, a 22 wersecie czytamy słowa apostoła. Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie masz zakonu. Święty Paweł, apostoł, pokazuje w tym liście i w tym rozdziale wielki kontrast. Wyraźnie zaznacza kontrast pomiędzy uczynkami ducha a uczynkami ciała. Uczynki ciała wylicza począwszy od 19 wersetu. A jawne są uczynki ciała, które są cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa, zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady i tym podobne rzeczy, o których powiadam wam, jakom i przedtem powiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Apostoł wyraźnie zaznaczył, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Pszenica i konkol bardzo się różnią od siebie, gdyż należą do odmiennych rodzin. Podobieństwo ich istnieje tylko w początkowym okresie czasu. Podobieństwo istnieje tylko okresowo, a potem pszenica rozwija owoce ducha, a konkol produkuje jakie owoce? Uczynki onego złego. I w tej przypowieści Pan Jezus zilustrował ten fakt, że wraz z rozwojem prawdziwego Królestwa Niebieskiego, czyli prawdziwej pszenicy, istnieje również i klasa konkolu. Fałszywie mieniąca się być pszenicą, podobna do pszenicy, ale jest to faktycznie konkol. Nawet nie zawsze świadoma jest tego, czasami działająca nawet w imieniu Pańskim. Często występują, nawet przyznają się do tego, że są obrońcami prawdy, obrońcami sprawiedliwości, obrońcami człowieka, obrońcami pokoju, obrońcami Królestwa Niebieskiego. Jednakże Pan powiada wyraźnie, że są konkolem. W Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 7 czytamy ciekawe słowa naszego Pana. Słowa te Pana Jezusa pokazują, że niektórzy będą tacy, którzy nawet będą nieświadomi tego, że należą do klasy konkolu. Rozdział 7, 21 do 23 wersetu czytamy takie słowa. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, ale który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesie. Wiele ich rzeczy mi dnia onego, Panie, Panie, i za żeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili, a wtedy im wyznam, żem was nigdy nie znał. Odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Nasz Pan dał jeszcze inną przypowieść, zmierzającą do wyjaśnienia, jak z małego początku fałszywy system wyrośnie i stanie się bardzo wielkim. Stanie się miejscem schronienia dla różnego ptactwa nieczystego, jak wyraził to Pan Jezus w przypowieści. W pierwszej przypowieści znajdujemy, że kto wydziobał te nasiona, które padły koło drogi? Ptaki niebieskie. Te nasiona, które padły koło drogi, wydziobały ptaki niebieskie. To samo dzieło szatana i jego agentów jest pokazane w przypowieści następnej, którą Pan Jezus powiedział, a zanotowaną mamy od 31 wersetu, 31 i 32 werset. Insze podobieństwo przełożył im mówiąc, podobne jest Królestwo Niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek wsiał na roli swojej, które najmniejsze jest ze wszystkich nasion, a kiedy urośnie, największe jest ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem. Tak, iż ptaki niebieskie przylatując gniazda sobie czynią na gałązkach jego. Dyskutowaliśmy u nas w zborze, siostry mówią, że to nieprawda, że gorczyca rośnie w wielkie drzewo. Ale w przypowieści Pan Jezus tak przedstawił. Nie zawsze przypowieść odpowiada pod każdym względem rzeczywistości, bo to jest przypowieść. Pan Jezus w ten sposób przedstawił fałszywe Królestwo Niebieskie. Pan Jezus przedstawił, że początek był mały, a potem stało się bardzo wielkim. Ta roślina urosła w wielkie drzewo, które udzieliło schronienia symbolicznym ptakom napowietrznym. Przedstawia to fałszywy system, który mieni się być prawdziwym Królestwem Niebieskim. Nasz Pan powiedział, że ptaki, które wydziobały nasienie przy drodze, kogo reprezentują? 19 werset tego 13 rozdziału. Gdy kto słucha słowa o tym królestwie, a nie rozumie, przychodzi on zły i porywa to, co wsiano w serce jego. Tęci jest on, który podle drogi posiany jest. A więc Pan Jezus sam wytłumaczył, że te ptaki przedstawiają onego złego, przedstawiają szatana. Ten zły wydziobuje to nasienie prawdy, które zostało posiane do serca, do dobrej roli. W objawieniu świętego Jana w rozdziale 18 mamy opis fałszywego systemu. Fałszywego systemu zwanego Babilonem. 18 rozdział, 2 werset, czytamy takie słowa. I zawołał potężnym głosem wielkim mówiąc, upadł, upadł Babilon, on wielki i stał się przybytkiem czartów i mieszkaniem wszelkiego ducha nieczystego i mieszkaniem wszelkiego ptactwa nieczystego i przemierzłego. Widzimy, znowuż to ptactwo się pojawia na kartach ostatniej księgi. Jan Objawiciel podaje, że stał się on siedzibą ptactwa nieczystego. Tak więc widzimy, że Pan Jezus użył zwrotu Królestwo Niebieskie w bardzo szerokim zakresie. Użył tego wyrażenia nie tylko w odniesieniu do prawdziwych swoich naśladowców, ale również i do tych, którzy się mienią być klasą Królestwa, a faktycznie nie są klasą prawdziwego Królestwa. Czwarta przypowieść o ziarnie gorczycznym, w której mamy opis wzrostu, rozwoju fałszywego systemu, to mamy przypowieść ukazującą zanieczyszczający wpływ fałszywych doktryn, fałszywych nauk tego fałszywego systemu, który rozwijał się i rozwija się bardzo szeroko. W 33 wersecie tego 13 rozdziału czytamy następne podobieństwo Pana Jezusa. Insze podobieństwo powiedział im, podobne jest Królestwo Niebieskie kwasowi, który wziąwszy niewiasta zakryła we 3 miary mąki, ażby wszystka skwaśniała. A więc, proszę braterstwa, jest to przypowieść o kwasie. Niewiasta wziąwszy kwas, zaczyniła ten kwas w 3 miary mąki. Bardzo szybko wszystka mąka skwaśniała. Często ta przypowieść jest mylnie pojmowana przez wielu wierzących. Słyszałem tłumaczenie tej przypowieści, że tu jest pokazany szybki rozwój Ewangelii Chrystusa, nauki Chrystusa wśród narodów świata. Ale szczegółowe badanie tej przypowieści nie potwierdzi takiej myśli. Ponieważ kwas nigdzie w Piśmie Świętym nie jest użyty do przedstawienia dobrych rzeczy, ale kwas w Piśmie Świętym jest użyty do przedstawienia raczej rzeczy złych. Do przedstawienia rzeczy niepożądanych. Do rzeczy niedoskonałych. Albo przedstawia też zanieczyszczenie grzechem. Pamiętamy, że Żydzi przed spożywaniem wieczerzy paschalnej mieli rozkaz od Boga za pośrednictwem Mojżesza, żeby wszystek kwas z domów swoich usunęli. Nie tylko ze swoich domów, ale także musieli usunąć nawet ze swoich granic. Musieli precz wyrzucić poza obóz. Czego to jest symbolem? Święty Paweł Apostoł, pisząc pierwszy list do Koryntian, on mówi o kwasie. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 5, święty Paweł Apostoł powiedział, że trochę kwasu uczyni podobnie, tak jak tutaj przedstawił to Pan Jezus w tej przypowieści. Trochę kwasu zakwasza całe zaczynienie. 5 rozdział od 6 do 8 wersetu czytamy słowa apostoła. Niedobracz to chluba wasza, a zaż nie wiecie, iż trochę kwasu wszystko zaczynienie zakwasza? Wyczyście wtedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem. Jako przaśnymi jesteście, albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus. A tak obchodźmy święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i rozpusty, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. Apostoł tutaj pokazuje wyraźnie, czego symbolem jest kwas. W Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 16 a 6 wersecie Pan również użył ilustracji kwasu w tym samym znaczeniu, ostrzegając swoich uczniów przed kwasem faryzeuszów i sadyceuszów. W Starym Testamencie znajdujemy też, że kwas oznacza splugawienie. Przypomnijmy sobie, że ofiary śniedne, które Izraelici składali, Bóg dał rozporządzenie, że ofiary śniedne to są ofiary, które składane były z mąki pszennej, nie wolno było, aby były składane z kwasem, ponieważ kwas splugawiłby te ofiary. W Nowym Testamencie symbolizuje złość i niegodziwość, według słów apostoła świętego Pawła, które odczytaliśmy sobie w liście do Koryntian, jako kontrast względem szczerości i względem prawdy. Reprezentuje także fałszywe i złe nauki. Dlatego nie myślimy, aby nasz Pan mógł użyć symbolu kwasu do przedstawienia rozgłaszania Jego poselstwa prawdy. Są jakby dwa elementy tej przypowieści, które prowadzą nas do przekonania, że nasze rozumowanie jest właściwe. Jest w tej przypowieści, występuje niewiasta i występują 3 miary mąki. W Piśmie Świętym niewiasta często symbolizuje 2 grupy wierzących. Spotykamy, że pierwsza grupa wierzących reprezentowana jest przez niewiastę. To jest prawdziwy Kościół, oblubienica Chrystusa, jest przedstawiona jako czysta panna.
A drugie znaczenie, niewiasta oznacza też i fałszywy kościół albo fałszywy system, Babilon, który mieni się być prawdziwym kościołem, podobnie tak jak konkol mieni się być pszenicą. W objawieniu świętego Jana w rozdziale 17 mamy wzmiankę o niewieście i od razu mamy informację, kogo przedstawia ta niewiasta. Rozdział 17, a 3 werset, czytamy takie słowa. I odniósł mię na puszczę w duchu i widziałem niewiastę siedzącą na szarłatno-czerwonej bestii, pełnej imion bluźnierstwa, która miała 7 głów i 10 rogów. Pismo Święte informuje nas samo, że jest to fałszywy system. W przypowieści występują 3 miary mąki. Czasem moglibyśmy się dziwić, dlaczego 3? Dlaczego nie 2 albo nie 4? Wiemy, że mąka to jest coś z pokarmu dla człowieka. Pokarm zawiera życie. Nasz Pan powiedział, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale wszelkim słowem pochodzącym przez usta Boże. Ale chleb też jest pokarmem dla człowieka. Chleb jest potrzebny dla życia człowieka. W symbolicznym znaczeniu, w symbolicznym sensie, mąka reprezentuje duchowy pokarm, czyli reprezentuje Słowo Boże. Dlaczego nasz Pan powiedział, że akurat 3 miary mąki wzięła ta niewiasta? Apostoł powiada, teraz pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te 3 rzeczy zostały całkowicie zepsute. I trzeba powiedzieć, że w tym kościele, który mieni się być prawdziwym, ale nim nie jest, nie ma ani wiary, ani nadziei, ani miłości. Dalej, miara. Czym jest miara? Miara to jest narzędzie miernicze. Jest to narzędzie miernicze. Jest to hebrajska miara płynów i sypkich rzeczy. Spotykamy takie określenia w Biblii jak miara, efa albo gomer. Efa ma około 40 litrów, przeliczając to na litry nasze. Ale efa zawiera w sobie 3 miary. 3 miary to jest efa. Efa zawiera w sobie 10 gomerów. Efa była w czasach Jezusa wzorem miary, podobnie jak wzorem miary dzisiaj u nas jest 1 litr. Możemy zauważyć, że nasz Pan jakby chciał powiedzieć przez to, że niewiasta wzięła całość nauki, całe te 3 miary i wszystko skwaśniało. Wszystko skwasiła. Niewiasta wyobraża fałszywy kościół, która wzięła, wniosła kwas do mąki, powodując całkowite jej zanieczyszczenie. Przypowieść odnosi się do rozwoju tych, którzy mienią się być klasą prawdziwego Królestwa Niebieskiego, ale nią faktycznie nie są. Przypowieść została dana przez Jezusa, żeby pokazać, że w czasie rozwoju klasy prawdziwego niebieskiego Królestwa wielki przeciwnik prawdy przez jego niewiastę, przez jego popleczników, przez jego agentów wszczepił błędy, fałszywe doktryny wraz z nauką Słowa Bożego w zamiarze przekręcenia, przefermentowania, zanieczyszczenia, zepsucia. Także prawda była ukryta przez całe wieki, prawie przed wszystkimi, z wyjątkiem klasy prawdziwego Królestwa Niebieskiego. Poruszyliśmy sobie te 4 przypowieści, mówiące o Królestwie Niebieskim w takiej kolejności, jak wypowiedział je nasz Pan, i wydaje się, że możemy teraz widzieć przyczynę użycia ich w takiej kolejności, a nie w innej. Lekcje, które otrzymujemy, były przeznaczone przecież w szczególnym celu. Pierwsza przypowieść pokazuje, jak słowo prawdy miało być przedstawione i jak miało być przyjmowane przez różnych słuchaczy. Druga przypowieść pokazuje, jak prawda wyda plon prawdziwej pszenicy w czasie żniwa, prawdziwe dzieci królestwa. Lecz miał przyjść także i nieprzyjaciel, miał nasiać konkolu, który miał rosnąć też równocześnie tuż obok pszenicy. Miał być z początku bardzo podobny do pszenicy. Miał się mienić prawdziwą pszenicą. Trzecia przypowieść pokazuje, jak ten fałszywy system, klasa konkolu, z małego początku, z małego zarodku rozwija się w bardzo potężną organizację, w bardzo potężny system. Nasz Pan pokazał, że ten system miał się rozwinąć, miał dać schronienie ptactwu napowietrznemu, które reprezentuje onego złego, szatana i jego zastępy. Te same ptaki przyleciały, wydziobały nasienie prawdy w pierwszej przypowieści. Czwarta przypowieść prowadzi myśl po tej samej linii, lecz pokazuje, jak fałszywy system pokazany w przypowieści jako konkol, jak ten system będzie głosił błąd reprezentowany przez kwas, aż rzeczywiste prawdy zostaną przekręcone, zanieczyszczone przez fałszywe doktryny do tego stopnia, że nie będą się prawie w ogóle nadawać na duchowy pokarm. Zwróćmy jeszcze uwagę na inną przypowieść Pana Jezusa, na przypowieść o mądrych i głupich pannach. Przypowieść zapisaną w 25 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza. Myślę, że dla wszystkich jest znana, opisana od 1 do 13 wersetu. Ta przypowieść pokazuje dwie klasy prawdziwego Królestwa Niebieskiego. W tej przypowieści nasz Pan pokazał tych, którzy są prawdziwą klasą Królestwa, a pokazał także tych, którzy nią nie są. Przypowieść ukazuje tych, którzy są prawdziwie ofiarowanymi, aby być naśladowcami Jezusa, którzy są cenieni przez Niego, którzy są cenieni przez Ojca. Przypowieść ta mówi o pięciu mądrych i o pięciu głupich pannach. Wszystkie 10 panien miały jedną nadzieję. Miały jedną nadzieję spotkać swojego oblubieńca. Wszystkie wyszły na spotkanie. Ale jedynie 5 było gotowych, żeby spotkać się z oblubieńcem, kiedy oblubieniec się zbliżył. Te 5 posiadały olej w swoich naczyniach, a drugie 5 okazało się, że w tym najbardziej potrzebnym czasie one musiały odejść, żeby nabyć, żeby kupić oleju. W tym czasie, kiedy te 5 głupich odeszły, aby kupować olej, to te mądre weszły na wesele. Ta przypowieść pokazuje dwie grupy tych, którzy byli spłodzeni z Ducha Świętego jako nowe stworzenia w Chrystusie Jezusie. 5 panien na innym miejscu są nazwane maluczkim statkiem. Jak Pan Jezus powiedział, nie bój się o maluczkie statko, albowiem upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Natomiast te drugie panny pokazane są w tych, którzy poplamili swoje szaty. Ci, jak czytamy w objawieniu świętego Jana w rozdziale 7 a 9 wersecie, że oni stali przed tronem i przed barankiem obleczeni w szaty białe, ponieważ szaty ich musiały być oczyszczone we krwi baranka, a palmy zwycięstwa były w ich rękach. Te głupie panny, zamiast stać się klasą oblubienicy, mają uczestniczyć jedynie na uczcie weselnej, według psalmu 45 a 14 wersetu. One mają być przed tronem, a nie na tronie. Jedynie na tronie ma być oblubienica Chrystusowa. Według obietnicy naszego Pana, który powiedział, gdy usiądzie Syn Człowieczy w chwale swojej, to usiądziecie i wy razem z Nim. Jest jeszcze inna przypowieść, która dotyczy innej grupy, trzeciej grupy. Takiej, którzy uczynili przymierze z Bogiem przy ofierze, uczynili ślub, złożyli ślub świątobliwego życia, uczynili przymierze z Panem, aby byli uczniami Pańskimi, otrzymali szaty sprawiedliwości Chrystusowej, zostali przyjęci przez Ojca, ale zelżyli Ducha łaski. Tak jak apostoł święty Paweł mówi o takiej klasie w liście do Żydów, w rozdziale 10, a w wersecie 29. Co się wam zda? Jakoż sroższego karania godzien jest ten, kto by Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, za pospolitą miał i ducha łaski zelżył. Drodzy braterstwo, kiedy wspominamy o tej klasie, myślę, że każdy z nas myśli o sobie, żeby nie chciał należeć do tej klasy. Ta przypowieść to jest przypowieść dotycząca uczty weselnej, która ma zastosowanie z tej strony zasłony. Przypowieść o uczcie weselnej ma zastosowanie z tej strony zasłony. Nie należy tej przypowieści mieszać z ucztą weselną, która będzie poza zasłoną, o której jest wspomniane w 19 rozdziale objawienia świętego Jana, w rozdziale 19 wersecie od 7 do 9, gdzie mamy tak powiedziane: weselmy się i radujmy się i dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka jego nagotowała się i dano jej, aby się oblekła w bisiur czysty i świetny, albowiem bisiur są usprawiedliwienia świętych. I rzekł mi: napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela barankowego. I rzekł mi: te słowa Boże są prawdziwe. Przypowieść zapisana w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 22, począwszy od 2 wersetu, jest to przypowieść o szacie weselnej, którą podam, że jest napisana, podana od wersetu 2 do wersetu 14. Nie czytam dla skrócenia czasu. Ta przypowieść, jak podaje nam werset 12, że kiedy przyszedł król, żeby oglądał gości, to zobaczył tam jednego, który nie miał na sobie szaty weselnej. 12 werset mówi tak: przyjaciel, i rzekł mu: przyjacielu, jakoś tu wszedł, nie mając szaty weselnej. A ten człowiek co odpowiedział wtedy? Co odpowiedział? Jest napisane, on zamilkł, on nie miał odpowiedzi. Myślą tego wersetu nie jest, że ten wszedł bez szaty weselnej, bo on tam nie mógł wejść. On nie mógł znaleźć się, nikt nie może się znaleźć w przymierzu z Bogiem, jeżeli nie zostanie usprawiedliwiony przez Chrystusa. Każdy musiał mieć tą szatę na sobie, gdy wchodził na wesele. Ale kiedy zapytał król, jak on mógł się dostać, człowiek ten nie miał odpowiedzi. Jest napisane, że on zamilkł. Z tego wynika, że on na sobie musiał tą szatę weselną mieć wcześniej, czy nie? On ją musiał mieć. A jak to się stało, że tam na tej uczcie on nie miał tej szaty? Bo musiał ją tam zdjąć. Musiał uważać, że jego odzienie własne jest ładniejsze, jest piękniejsze. Chciał się pokazać w swojej szacie. Szata, jak wiemy, co nam przedstawia? Usprawiedliwienie Chrystusowe. Król kazał go związać, kazał go wynieść w ciemności zewnętrzne. Apostoł święty Juda mówi o takich, którzy są z takiej klasy, takiego człowieka bez szaty. Mówi, że tacy dobrze, że się znajdują na naszych ucztach. Mówi, tacy są zmazą na naszych ucztach. Tacy czynią wiele zamieszania, wiele kłopotu na naszych ucztach. Widzimy, braterstwo, jak pięknie Pan Jezus użył przypowieści, żeby zilustrować rozwój obydwu klas. Klasy prawdziwej i klasy fałszywej Królestwa Niebieskiego. Objawienie świętego Jana, rozdział 19, daje nam obraz prawdziwej pszenicy. 19 rozdział objawienia świętego Jana. Werset, począwszy od wersetu 6-9 przeczytamy. I słyszałem głos jako ludu wielkiego, jako głos wielu wód i jako głos mocnych gromów mówiących. Halleluja, iż ujął Królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Weselmy się i radujmy się i dajmy Mu chwałę, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka Jego nagotowała się. I dano jej, aby się oblekła w bisiur czysty i świetny, albowiem bisiur są usprawiedliwienia świętych. I rzekł mi, napisz, błogosławieni są wezwani na wieczerzę wesela barankowego i rzekł mi, te słowa Boże są prawdziwe. Ten opis daje nam obraz prawdziwej pszenicy. Z przypowieści o pszenicy i o konkolu, prawdziwej pszenicy już zebranej do gumna, w miejsce przeznaczenia, do gumna pańskiego. Proszę braterstwa, wiemy, jesteśmy przekonani o tym, że żyjemy jak? Przy końcu wieku Ewangelii, czy jeszcze daleko do końca? Jesteśmy przekonani o tym, że żyjemy przy końcu, w czasie żniwa, przy końcu wieku ewangelicznego. Nadchodzi czas kulminacyjny wieku Ewangelii. Jest rzeczą słuszną przypuszczać, że wszyscy aniołowie Boży, wszystkie inteligentne istoty duchowe, istoty niebieskiego królestwa będą świadkami tego wspaniałego wesela, tej uroczystości. Będą na pewno wspaniale śpiewać pieśń Mojżesza i Baranka, o jakiej mamy powiedziane w objawieniu świętego Jana. Kiedy oblubienica Chrystusowa zostanie wprowadzona w odzieniu haftowanym złotym, tak jak to określone jest w objawieniu, kiedy spotka się z niebieskim oblubieńcem, będzie to wspaniała uroczystość. Będą tam wspaniali goście. Najzacniejszym będzie obecny sam Ojciec. Wiemy, że na normalnym weselu ziemskim ojciec młodej pary jest potrzebny, czy nie? Jest potrzebny. A po co jest potrzebny? Żeby udzielił swojego ojcowskiego, rodzicielskiego błogosławieństwa.
I wierzymy, że tam Ojciec Niebieski będzie obecny. Że On weźmie udział w radościach oblubienicy i oblubieńca. Żeby udzielić swojego błogosławieństwa temu niebieskiemu związkowi, Chrystusowi i Kościołowi. Także jest powiedziane w psalmie 45, że tam ktoś więcej będzie. Że tam będą jeszcze panny, towarzyszki jej. Że one będą przy niej. Wspaniałość na pewno tam będzie. Wielki majestat i wspaniałość tej niebieskiej ceremonii jest ponad nasze wyobrażenie. Jest ponad wszelkie możliwe przez nas opisy i określenie. Będzie to naprawdę wspaniały czas, który jest naszym marzeniem, naszym staraniem i naszym serdecznym życzeniem. Daj nam Boże. Amen.